Cześć, nazywam się Natalia Tur, a Ty słuchasz podcastu kampanii Trzymaj Pion. Moim gościem będzie dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka z ogromnym doświadczeniem, współambasadorka kampanii Trzymaj Pion. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry, Natalio.
Dzisiaj porozmawiamy o grupie rówieśniczej. Czy dziecko potrzebuje rówieśników?
Tak, w ciągu całego swojego życia, ale w okresie, który nas szczególnie interesuje, w okresie dojrzewania, ta potrzeba jest wyjątkowo intensywna. Powiem ci, że życzenie, które czasem rodzice sobie gdzieś tam w głębi ducha formułują, oj, żeby tak posiedział w domu, żeby się nie spotykał z tymi innymi dzieciakami, żeby nie latał, to byłoby dobrze. Takie życzenie nie jest życzeniem dobrym dla dziecka.
Ja, gdybym zaoferowała moim córkom nastoletnim super pizzę, świetny seans filmowy, słodycze, lody, to zawsze przegrałabym ze spotkaniem z koleżanką, która zaoferuje szklankę wody i suche paluszki.
Tak, zobacz, to jest przejaw tej siły rozwojowej, która mówi dziecku, że nastał oto czas w twoim życiu na to, żebyś stopniowo oddalała się od swoich rodziców, a szykowała się do założenia swojej własnej rodziny, w której pojawią się nowe dzieci. Ogniwem pośrednim między należeniem do rodziny urodzenia a założeniem własnej rodziny jest należenie do grupy rówieśniczej. A więc naprawdę pełni to bardzo ważną funkcję rozwojową. Dodaje pewności siebie. Stanowi podstawę poczucia bezpieczeństwa. Wiesz, jak to fajnie jest, kiedy obserwujemy, że inni ludzie mają takie opinie jak my, cenią to samo, co my. U nastolatków te porównania
działają. Tak, śmieją się z naszych żartów, interesują się naszymi teoriami, podczas gdy rodzice przewracają oczami. Tak?
Podobają im się nasze sposoby ubierania, nasza nowa fryzura, nie obruszają się na to w odróżnieniu od dorosłych. No w ogóle rozumieją ten świat i wiedzą, o co tutaj chodzi.
Czyli grupa rówieśnicza pełni w życiu nastolatka ogromną rolę. I co my jako rodzice możemy zrobić, wiedząc, że ten nastolatek aż tak bardzo podlega wpływowi grupy?
To jest coś, nad czym powinniśmy pracować dużo wcześniej niż początek okresu dojrzewania. Powinniśmy dać dziecku poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Powinniśmy dać także umiejętność obrony własnego stanowiska i własnego zdania. Nie da się tego załatwić w czasie jednej decydującej rozmowy, czy w czasie dwóch wieczorów, które chcemy temu poświęcić. Powinniśmy uczyć tego dzieciaka od zawsze. Jedno jest pewne. Jeśli będziemy dokładać wszelkich starań, żeby nasze dziecko było takie idealnie grzeczne.
Posłuszne, zawsze się z nami zgadzające.
Grzeczne,
tak.
To posłuszne.
Bo my bardzo chcemy mieć takie w domu grzeczne, posłuszne dzieci, ale żeby były asertywne, odważne i harde poza domem.
To znaczy jest tak, one mają słuchać nas,
tak,
prawda?
Nie dyskutować,
bo wiadomo, że my przecież wiemy lepiej, no wszyscy to wiedzą.
No,
natomiast ma być asertywne i ma potrafić
poza domem
odrzucić wpływ, no szczególnie rówieśników, bo tam wpływ babci, cioci to jest oczywiście do zaakceptowania.
No tak, a my sobie teraz troszeczkę żartujemy.
No żartujemy, to są naprawdę poważne sprawy. Wiesz?
Ale jeżeli jednak słuchają, oglądają nas rodzice, którzy uświadomili sobie o to właśnie, że przez lata rzeczywiście dążyli do takiego bezwzględnego posłuszeństwa dzieci, do zgadzania się z rodzicami w każdej kwestii. I czy powiedz, jest jeszcze szansa, żeby nauczyć dziecko obrony własnego zdania, która tak bardzo mu się przyda w grupie rówieśniczej?
Czy to się nam uda w pełni, czy tylko troszkę, bez wątpienia musimy spróbować. Na jeszcze jedno chcę ci zwrócić uwagę. Są dzieci, które od nowości, od urodzenia, są dziećmi marki czupurek, które nawet nieuczone potrafią walczyć o swoje. Ale są i takie dzieci, a potem i tacy dorośli, którzy ze względów temperamentalnych mają z tym bardzo duże kłopoty. A więc jeśli konstatujemy, że nasze dziecko bardzo łatwo i szybko ulega w wpływom innych osób. To teraz wszystko jedno, czy dlatego, że my wywieraliśmy za dużą presję, czy dlatego, że jego typ temperamentu i osobowości jest taki, wszystko jedno, starajmy się coś z tym
zrobić. I co
możemy
z tym zrobić?
Wiesz co, możemy normalnie urządzić dziecku przedłużony, czyli nie trwający jeden dzień czy trzy dni, trening asertywności. Możemy umówić się z dzieckiem, że tworzymy, przypominamy sobie, wyobrażamy, albo dziecko nam podaje przykłady sytuacji, w których ma kłopot z obroną własnego stanowiska czy z samodzielnym podjęciem decyzji. I teraz tak na spokojnie, bez zdenerwowania, w warunkach domowych, spróbujmy wykombinować wspólnie, jak w takiej sytuacji można się najrozsądniej zachować. Najrozsądniej to znaczy nie odrzucając rówieśników, bo nie wolno nam do tego
namawiać tak, że odejść, porzuć ich, przestań się z nimi spotykać.
Dokładnie, ale podpowiadać takie podpowiadać. Czasami to dziecko będzie autorem tych sformułowań, czyli
przepracować taką sytuację.
Wypracowywać razem z dzieckiem takie odpowiedzi, takie sformułowania,
które pomogą mu obronić własne zdanie.
Bez agresji, bez napastliwości, ale i bez podporządkowywania się i uległości. No a więc asertywnie to jest to słowo.
Wiem, że rodzice bardzo boją się tego, że nawet na grupie rodzice nastolatków, którą prowadzę, nazywają to wpływem destrukcyjnych znajomych, którzy na przykład mogą namawiać dziecko do używek, do napicia się alkoholu. Czy mogłabyś zabawić się ze mną w taką, może nie zabawić, może po prostu mogłybyśmy spróbować poćwiczyć sytuację, w której wyobraźmy sobie, że jestem rówieśnikiem zachęcającym cię do wypicia alkoholu.
Czyli takim rówieśnikiem, o którym dorośli mówią destrukcyjny, niedobre towarzystwo, najlepiej zabronić dziecku kontaktowania.
Odetnij się od nich.
Ale wiemy, że
to nie
tędy droga. Nie poskutkują.
Czy mogłybyśmy, zanim rodzice przećwiczą ze swoimi dziećmi, czy mogłyby poobserwować, jak to przykładowo mogłoby wyglądać? I wyobraźmy sobie, że ja mówię do ciebie, hej, napijesz się piwka?
A nie, dzięki, wiesz, nie napiję.
No, ze mną się nie napijesz.
A to nie ma znaczenia teraz, że z tobą mogę iść nawet na koniec świata. Po prostu nie piję piwa.
Dlaczego nie pijesz?
Bo tak postanowiłam.
I tak dalej, i tak dalej. Zainteresowanych rodziców zachęcamy do lektury przewodnika o tym, jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu. Tam znajdziecie więcej technik asertywnego odmawiania, asertywności, a przewodnik znajdziecie na stronie trzymajpion.pl.
Zwróćcie, drodzy Państwo, uwagę na to, że bardzo duże znaczenie mają tutaj nie tylko wypowiadane słowa, ale także ton głosu, w którym nie może być napastliwości, zaczepliwości, ale także mimika. Musimy podsunąć dziecku, czy wypracować wraz z dzieckiem cały komplet zachowań. Nie tylko treść wypowiedzi, ale przećwiczyć razem z nim, jakim tonem ma to wypowiadać.
Czyli tonem pewnym siebie, dokładnie, pewnym swojego zdania. A jeżeli dziecko zacznie to ćwiczyć w sytuacji, kiedy powiemy, odnieś po sobie naczynia do zlewu, a dziecko nam powie, nie odniosę.
A to nie jest asertywne, to jest niegrzeczne. I to też musimy dziecku wyjaśnić. Asertywność nie polega na tym, żeby przechodzić jak lokomotywa albo inny taran, bez zwracania uwagi na inne dzieci. Zademonstrujmy w takiej sytuacji dziecku, co to znaczy asertywne zachowanie ze strony rodzica. Nalegam jednak, Natalia, żebyś to zrobiła.
Bo w naszym domu obowiązuje taka zasada, że odkładamy po sobie naczynia do zmywarki, tak?
Tak, nie musimy wszystkiego, co wydajemy jako niemalże polecenie, nie musimy wszystkiego uzasadniać. Są i takie sytuacje, że po prostu przekazujemy krótki komunikat i już. Sprzątnij proszę po sobie.
I możemy też wytłumaczyć dziecku, wracając jeszcze do przykładu alkoholu, że ono nie musi tłumaczyć się przed znajomymi, dlaczego nie pije.
Właśnie na tym polega asertywna odmowa, bo tak postanowiłam.
Bo tak postanowiłam, bo nie mam ochoty, bo nie chcę, prawda? Dokładnie. I myślę, że to też jest dobry moment, żeby uświadomić dziecku, że inni w grupie mogą pójść za nim, zobaczywszy, że tak potrafi bronić swojego zdania i nie ulega temu
Bardzo często dzieje się właśnie tak, że wystarczy jedna osoba, która się wyłamie z tego owczego pędu i nagle okazuje się, że więcej jest takich owieczek niezainteresowanych zachowaniem stadnym.
Co jeszcze może zrobić rodzic, by wesprzeć funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej?
Może robić to wszystko, co się przykłada do powstania takiego solidnego poczucia własnej wartości u dziecka. Tylko uwaga, nie osiąga się tego przez takie bezdurne, nachalne chwalenie i oznajmianie dziecku 20 razy dziennie. Wspaniale to zrobiłeś, najlepsza jesteś, genialnie, rewelacyjnie. Może dwulatek się na takie rzeczy nabierze, ale starsze dzieci bardzo szybko zorientują się, że to od takie sobie mówienie bez większego sensu. Natomiast bardzo ważne jest, żebyśmy wykazywali gotowość do poświęcenia własnego czasu i własnej uwagi dziecku, które zasygnalizuje, że tego potrzebuje. Jeśli dziecko przychodzi, kręci się koło nas i mówi: mama, zaraz, teraz nie mam czasu. Może dziecko nie wróci. Razem już nie wróci.
Tak, ja
nie
zauważyłam, że kiedy czasami próbowałam po godzinie wrócić do rozmowy, chciałaś mi coś powiedzieć, to zwykle słyszałam: nie, to już jest nieaktualne.
Dokładnie.
I staram się, oczywiście nie zawsze mi to wychodzi, ale naprawdę bardzo się staram wykorzystywać te sytuacje, kiedy córki sygnalizują mi gotowość do rozmowy, bo wiem, jak to rzadko się zdarza.
No właśnie, możemy mieć poczucie takiej niesprawiedliwości. Jakże? To kiedy dziecko kiwnie palcem, to ja już mam mieć dla niego czas? No poza sytuacjami absolutnie wyjątkowymi, tak. Tak właśnie to ma być. To jest taki okres w życiu, kiedy dziecko bardzo tego naszego czasu potrzebuje, a są też w nim, w tym okresie, takie siły, które mówią: nie idź do matki, co ty, lepiej pogadaj z kumplami. Więc jeśli już ta próba nawiązania rozmowy jest przez dziecko inicjowana, naprawdę nie odrzucajmy tego. I niezwykle brońmy się przed tym, żeby w trakcie rozmowy z dzieckiem nie przyjmować roli osoby, która wie wszystko.
A widzisz, mówiłam ci. Tak, gdybyś mnie posłuchał, nie byłoby problemu.
Oczywiście. Albo jeszcze mi nie zdąży dziecko powiedzieć,
i już ma tysiąc
rad,
prawda?
Nie, no ja na twoim miejscu to bym to, wiesz, musisz teraz tak, łap od razu telefon, zadzwoń, przeproś, załatw i tak dalej. Kochani, nie po to przychodzi do nas, żeby otrzymać od nas gotowe recepty.
No, chce się
nie
wygadać.
Na tym polega pomoc we wzrastaniu i w osiąganiu dojrzałości, tylko na tym, żeby pomóc dziecku samodzielnie odkrywać właściwe dla niego, najbardziej do niego pasujące sposoby postępowania. A zatem nie oceniaj, nie krytykuj, nie radź, szczególnie jak ci nikt o te rady nie prosi. Przecież bardzo często jest tak, że sam fakt, iż dziecko nam o czymś opowiada, już rozładowuje napięcie związane z przedmiotem opowieści, bo konieczność ułożenia biegu zdarzeń w słowa po to, żeby je przekazać drugiej osobie, już w dużej mierze zdejmuje ciężar negatywnych emocji. A zatem tylko robienie za ucho, za życzliwe ucho w wielu sytuacjach jest już okazaniem naprawdę daleko idącej pomocy.
Czyli rodzic, który widzi, że dziecko bardzo angażuje się w życie z rówieśnikami, w grupę rówieśniczą, powinien mieć świadomość tego, że to jest zupełnie naturalne i potrzebne mu do tego, żeby dorosnąć. Ale czy są jednak sygnały, które mogą niepokoić, bo wiem, że członków grupy rodziców nastolatków bardzo to nurtuje. Czy jest taki moment, w którym może się tą destrukcyjnością, jak to nazwali, zaniepokoić i powinien coś zrobić?
Znaczy, wiesz, jeśli się dowiadujemy, że nasze dziecko gotowe jest spędzać coraz więcej czasu z osobami, które już mają przyznanych kuratorów albo już mają wyroki sądu, no to oczywiście zróbmy dużo, żeby wyrwać dziecko spod wpływów tych osób, ale nie na zasadzie, że ja ci nie pozwalam, tobie nie wolno.
Spotykanie się z Kasią.
Mhm. Bo to po prostu tak nie działa. To już nie jest wiek, w którym można dziecku w taki sposób czegoś zakazać. To raczej kombinujmy w taki sposób. Czego doświadcza dziecko w kontakcie z tymi osobami? Jakie potrzeby dziecka ten kontakt zaspokaja?
Których my nie zaspokajamy.
I czy my możemy tutaj coś w tej kwestii zrobić? Wiesz, czasem to tu na przykład trzeba wykazać się inicjatywą skontaktowania naszego dziecka z jakąś inną grupą rówieśniczą, wymyślenia mu na przykład jakichś zajęć, ale nie takich, na które ja mu każę chodzić i nikt cię pentaku nie pyta, jakie masz zdanie na ten temat, tylko takich, które mogą się okazać dla dziecka wystarczająco atrakcyjne, żeby zechciało. My możemy proponować. Nie naciskajmy, nie bądźmy autokratą i terrorystą każącym dziecku postępować w określony sposób, bo nie damy rady i tak.
Olu, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję i ja.
Nie mogę doczekać się naszej następnej rozmowy. I rodziców zachęcam bardzo do zajrzenia na stronę trzymajpion.pl, gdzie znajdziecie przewodnik o tym, jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu
i innych trudnych zachowaniach
związanych na przykład z grupą rówieśniczą.